Alleluia. Coś wam powiem, Kościele. Jest namaszczenie, które może spoczywać na jednostce. Ono może być cudowne, może być potężne. To manifestujące się namaszczenie na jednostce może czynić cuda. Ale coś wam powiem. Jest kilka stopni namaszczenia. Największe namaszczenie spoczywa na zgromadzeniu, które zbiera się w jedności i zaczyna wielbić Jezusa. W czasie tej pieśni ostatniej tu było niebo otwarte. Ilu z was widziało to? Dłuższy czas były niebiosa otwarte na tym miejscu. Każdy mógł w to wejść i czerpać. Dlaczego? Bo Boży lud zbiera się razem i zaczyna wielbić swego Pana i Króla. Posłuchaj mnie. Kiedy Kościół się zbiera po to, żeby uwielbić swego Zbawiciela, to jeśli w czasie nie podłączasz się pod to, tracisz. 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 To nie jest sprawa czucia. To jest sprawa serca. To nie jest sprawa, czy ty czujesz, czy nie czujesz, czy ci się chce, czy ci się nie chce. To jest sprawa serca. Jeśli masz serce dla swego Zbawiciela, to zawsze będziesz go wielbił. W każdej sytuacji. W każdej jednej sytuacji. Bo wiesz, że to On jest Zbawicielem. To nie Kościół jest Zbawicielem. To nie człowiek jest Zbawicielem. To nie pastor, ksiądz czy papież jest Zbawicielem. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I wiecie, kiedy On przychodzi? Kiedy Jego lud, kiedy członki Jego ciała na tej ziemi zbierają się, są w jedności i zaczynają wielbić swego Pana, głowę Kościoła, Zbawiciela, On zawsze przyjdzie wtedy. Zawsze przyjdzie. On zawsze przychodzi po to, żeby błogosławić swój lud odkupiony krwią. Zawsze przychodzi. To nie jest, kochani, tak, że On raz chce przyjść, raz nie chce przyjść. To jest sprawa twojego i mojego serca. Mojego i twojego serca dla Niego, dla brata i siostry w Chrystusie. Dlatego, że Kościół, lokalny Kościół, on powinien być połączony mocą Ducha Świętego. I kiedy to jest, kiedy nie żyjesz w urazach, w zgorzknieniach, w jakichś uprzedzeniach do brata czy siostry, kiedy masz pokój w tym swoim sercu z sobą samym, sumienie cię nie oskarża i masz pokój z Bogiem. Każdy z nas jest inny w drodze i w drodze, amen. Każdy z nas jest inny. Ale Pan błogosławi tam, gdzie jest jedność. Jedność, prawdziwa jedność jest od Ducha Świętego. To nie jest sprawa jakichś, nie wiem, cielesnych uczynków. Kiedy poddajesz się, że Duch Święty, On zawsze chce uwielbić Jezusa. Amen? Zawsze. On nie uwielbi człowieka. Więc kiedy poddajesz się Jemu, wchodzisz w to, możesz zawsze się podłączyć już pod tych, którzy już są w tym miejscu. To jest kwestia wyboru, decyzji, kwestia serca. To wtedy możesz zacząć wejść w to doświadczenie nieba, doświadczenie królestwa. Halleluja. To jest sprawa serca zawsze. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach. Zawsze. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. A oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszelkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztuj i zobacz. To jest dla każdego. To jest dla każdego. To jest dla każdego. To napisał człowiek, który skosztował i zobaczył, że dobry jest Pan. On skosztował Pana. A więc Pana możesz skosztować i zobaczyć, jak dobry i słodki jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Niczego. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Niczego nie brak. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Posłuchaj mnie, Kościele. Jeśli masz potrzebę, szukaj tego, który ma moc ją zaspokoić. Jak go znajdziesz, znajdziesz zaspokojenie. Jak znajdziesz go, jest pytanie, czy go szukasz. Czy szukasz go całym swoim sercem? Jeśli tak, jeśli on to zobaczy, wyjdzie ci naprzeciw. Czy szukasz go sercem? Czy twoje serce ciągle szuka? Szuka Jego, Jego obecności? Ten świat nigdy nie da ci zaspokojenia w sercu. Żaden człowiek ci tego nie da. Powiem ci, żadna służba ci tego nie da. Żadne znaki i cuda ci tego nie dadzą. To Jezus Chrystus. To cudowny Pan, Stwórca wszystkiego. Stwórca wszystkiego. Wszechmogący, święty, doskonały, pełen łaski i miłosierdzia, a jednocześnie pełen sprawiedliwości. To zawsze jest sprawa serca. To zawsze jest sprawa serca. Skosztujcie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Jak cudowny i słodki jest Pan. Jeśli dzisiaj tego nie masz, zacznij go szukać. Oddaj mu swoje życie całkowicie w jego ręce i zaufaj mu. Powierz swoją drogę jemu i zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. ale potrzebujesz całe serce Mu oddać. Bo kiedy oddajesz Mu całe serce, to znaczy, że oddajesz Mu całe swoje życie. I dopiero wtedy, i tylko wtedy, On może wziąć Twoje życie. I kiedy będziesz głodny Jego, On Cię nawiedzi. On przyjdzie i spotka się z Tobą. I zobaczysz, jak słodki jest Pan. Jak cudowny i słodki jest Pan. Jedno Jego słowo, które przemówi do Ciebie, do Twojego serca, sprawi, że staniesz się innym człowiekiem. Jedno Jego słowo może sprawić, że On weźmie Cię i przeniesie w zupełnie inny wymiar. Kiedy to się dzieje? Kiedy Go szukasz sercem? Kiedy Go pragniesz z całego serca i zaczynasz Go szukać? Wtedy On wychodzi Ci na spotkanie i spotyka się z Tobą. Jego obecność zmienia i przemienia każdego. Jego obecność przynosi prawdziwą wiarę, przynosi zaspokojenie, przynosi zdrowie, przynosi wolność. Jego cudowna obecność. Wtedy zaczynasz doświadczać, jak słodki i dobry jest Pan. On się nigdy nie zmienia. On jest ciągle taki sam. Czy pragniesz Go z całego serca? Czy szukasz Go? Czy zaczniesz Go szukać? Czy w końcu Mu zaufasz i powierzysz Mu siebie? Całkowicie, bez reszty, bez żadnych warunków? On wyjdzie Ci naprzeciw. On może zrobić tak i przynieść Ci wolność w tych miejscach, w których zmagałeś się, czy zmagałaś się przez pół swego życia. Taki jest Jezus, Zbawiciel. Jest pytanie, gdzie jest Twoje serce dzisiaj? Dla kogo ono bije? Dla kogo żyjesz? Dla kogo to, co poświęcasz swój czas? Na co poświęcasz swoje życie dzisiaj? Na co zużywasz swój czas, który dostałeś, dostałaś? To nie znaczy, że masz zostawić pracę, rodzinę. Nie. To zawsze jest sprawa serca. Co jest pierwsze w Twoim sercu dzisiaj? Co jest pierwsze? Czy On jest pierwszy? On zasłużył sobie na to, żeby być pierwszy. dlatego że oddał swoje życie za Ciebie. Poświęcił swoje życie, żeby Cię pojednać z Ojcem. To dlatego Ojciec wywyższył Go ponad wszystko i uczynił Go jedynym pośrednikiem do siebie, jedynym Zbawicielem. Jedynym Zbawicielem, Wyzwolicielem. Jezus, cudowny Jezus, Pan Panów i Król Królów. Czy szukasz Go? Czy powierzasz Mu siebie, czy ufasz Mu, czy poddajesz się Jemu? Zawsze możesz się z Nim spotkać. Niektórzy potrzebują skłonić swój kark przed Nim. Niektórzy potrzebują skłonić swoje kolana przed Nim. Niektórzy potrzebują na nowo oddać Mu swoje życie, bo gdzieś się zagubili na swoich drogach, gdzieś zboczyli. To jest zawsze sprawa serca. Zawsze sprawa serca. Kiedy zaczniesz kochać Go, kiedy pokochasz Jego Słowo, zobaczysz, jak miłość Boga Ojca będzie spływać na Ciebie. Wiesz dlaczego? Bo Ojciec kocha Syna ponad wszystko i uczynił Go dziedzicem wszech rzeczy za ofiarę, którą złożył. Dlatego jest napisane, że to w Nim, w Chrystusie masz wszystko. Tam są skarby w Nim. W Nim są wszelkie skarby poznania, objawienia, wszelkie tajemnice, tajemnice Królestwa, tajemnice życia. To wszystko jest w Nim. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Jeśli raz skosztujesz, jeśli tylko raz skosztujesz, to powiem Ci, co się stanie. Będziesz za Nim tęsknił. Będziesz za Nim tęsknił tak mocno, że ta tęsknota da Ci moc i to jest Jego łaska, że będziesz zostawiał wszystko to, co się Jemu nie podoba, co Cię zatrzymuje, co Cię ogranicza, po to, żeby na nowo z Nim się spotkać. Dlaczego? Bo to On jest zaspokojeniem. Tylko On jest zaspokojeniem. Tylko On jest Wybawicielem. Tylko On jest pośrednikiem do Boga Ojca. To tylko przez Niego tam się dostajesz. Jeśli raz skosztujesz Pana, będziesz tęsknić za Nim. Że ta tęsknota będzie Cię pociągać do Niego. Ta tęsknota będzie cię ciągnąć za nim, że będziesz mógł za nim iść przez życie. I wtedy zobaczysz, że chrześcijaństwo to nie jest zabawa. To jest spełnione życie, błogosławione życie. Pod błogosławieństwem i ochroną samego Boga Ojca. Że to nie jest iluzja, to jest rzeczywistość. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Dziękuję Wam. Usiądźmy, proszę. Dwa świadectwa mamy, obiecałem, więc proszę, ogłoszenia też, dobrze.
Właśnie chciałem złożyć świadectwo, jak dobry jest Pan. To może tak zacznę od tego, jestem kasjerem, no i tam liczę pieniądze, tak? I w grudniu się pomyliłem na $420. I to była taka sytuacja, po prostu wydawałem klientce pieniądze, mam taki zwyczaj, że sobie kładę na taka jest jakby lada, na tej ladzie pieniądze sobie kładę. I ktoś mnie tam zagadał i przygotowałem drugą, tak jakby raz było $420 i drugi raz sobie przygotowałem. I wydałem tej pani $420 i ona odchodziła, ja się patrzę i ona już była przy drzwiach i ja się patrzę, są dolary na tej ladzie, nie? I wołam, ona podeszła i mówię, to są pani dolary i dałem jej drugi raz te dolary, czyli po prostu się pomyliłem o $420. Jest to kwota tam 1620 zł. I to było w grudniu, tak? No i teraz chciałbym opowiedzieć o nastawieniu, jakie na przykład jest, tak? Ja, życie już mi trochę zmieliło, ja przy tych pieniądzach pracuję, tak, pieniądze na mnie wrażenie nie robią za dużego. No i po prostu oddałem Panu całą tę sytuację, pomodliłem się, nie czułem jakby jakieś takie urazy w ogóle do tej osoby, pobłogosławiłem jej i po prostu jej mówię, no jeżeli Panie, to jest jej potrzebne, no to niech ona to sobie wykorzysta, jeżeli jest Twoja taka wola, żeby to do mnie wróciło, no to niech wróci, tak? Mówię, ty potrafisz dotykać serc ludzkich i potrafisz, że tak powiem, pobudzić tą osobę i jesteś Bogiem Wszechmogącym, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. No i tak to, że tak powiem, zostało. Jeszcze chciałbym to, na przykład to moje nastawienie. Jest jeszcze na przykład takie drugie nastawienie. Od razu koledzy i koleżanki tam w pracy zaczęli mówić, opatrzcie się, jak złodziejka, coś tam takiego, nie? Negatywne myślenie. No i minęło trochę czasu, no i mamy marzec. No i na początku marca znowuż miałem taką samą sytuację. Przychodzi klientka, wpłaca mi $420. No ja tam w system wbiłem te pieniądze, wypłacam jej złotówki, a ona tak się patrzy na mnie, patrzy i tak jakoś machnęła ręką i wychodzi z kantoru i poszła sobie z kantoru. Ja myślałem, że ona poszła za klientem. No i patrzę, że te złotówki leżą, następny klient podchodzi, ja mówię, momencik, bo jeszcze nie skończyłem z tą panią. No i tak czekam i nagle przez głowę przeszła mi taka myśl, bo wtedy jeszcze, jak się pomyliłem, to po prostu mamy tam kamery i sobie, że tak powiem, zrobiłem zdjęcie, ten portret taki pamięciowy, tak, tej pani. I teraz przyszła mi taka myśl po prostu, żeby zobaczyć, czy to nie jest ta sama osoba, która, bo te pieniądze leżały, tak, te złotówki wziąłem szybko, czy to nie jest ta sama osoba, która w grudniu wzięła te $420. I pobiegłem na górę, wziąłem sobie ten portret pamięciowy, patrzę się, to jest ta sama osoba, dokładnie w tej samej czapce, w tym wszystkim. Mówię, niesamowite, nie, że przyszło mi oddać pieniądze. A ona to chyba jakaś była Turczynka, czy coś tam, po prostu, tak jakby nie mieliśmy komunikacji językowej. Czekajcie, bo tu miałem jeszcze powiedzieć, nie? No to oczywiście radość wielka, tak? Ale chodzi mi o te nastawienie. Po prostu są różne sytuacje w życiu. Nie patrzeć się na ten problem, bo ten problem się po prostu będzie powiększał. Jak coś Panu oddajemy, bo ja to oddałem Bogu, ja oddałem to po prostu, oddajemy coś Bogu, no to Mu oddamy i zapominamy o tym, tak? I Bóg się tym, że tak powiem, zajmuje. I zobaczcie, przez 2 miesiące, można powiedzieć, pracował nad tą osobą i dotknął jej serca i ona przyszła i to oddała, tak? No to jest właśnie, to jest amen, takie niesamowite. Amen, chwała Bogu.
Amen.
No. Także chciałem powiedzieć, jaki dobry jest Pan. I tak samo jak pastor czytał ten psalm, to mnie teraz dotknęło, że ten biedak wołał, a Pan słuchał, tak?
Tak, tak.
Amen.
I wybawił go z wszystkich rzeczy.
Amen. I chwała Panu.
Bożenka jeszcze? Ona będzie krócej chyba mówić, Bożenka.
Tak, krótko i treściwie. W imieniu mojej, to chyba bratowa, tak? Mojego męża, żona. W imieniu mojej bratowej chciałam podziękować Bogu i podziękować Kościołowi za modlitwę. Ona zachorowała na raka. Diagnoza to był już później rak złośliwy. Ma usunięte jedno płuco i tam na nadlecze, więc były przerzuty. I tak ciągle dzwoniliśmy. I zadzwoniłam dwa dni temu. Ona mówi, podziękuj. Ja dziękuję Tobie, dziękuję Kościowi, dziękuję Panu Bogu. Została zupełnie uzdrowiona, wraca do pracy, nie Halleluja. Potrzebuje brać żadnych radioterapii, Halleluja. Żadnych chemii, nic. Nie ma żadnego już raka. Chwała Panu.
Na dzisiaj ostatnie świadectwo.
Kochani, tak, ja dzisiaj z zachętą do każdej osoby, która przechodzi przez trudne sytuacje. Jeśli przechodzisz przez to z Bogiem, to tak jak mówi dokładnie słowo, że jeśli zaufasz Panu Bogu, nie zawiedziesz się. On każdą sytuację jest w stanie po prostu obrócić dla swojej chwały i dla Twojego dobra. Kochani, dwa dni temu żegnałam moją mamę, moja mama odeszła do Pana. Powiedzcie mi, czy po ludzku jest to możliwe, żeby przez ten czas przechodzić z radością i być dla innych pocieszeniem? Po ludzku nie, ale z Bogiem tak. I dzisiaj stoję tutaj, żeby wam powiedzieć, jak cudowny On jest, jak dobry On jest. I jeśli będziesz ogłaszać Jego imię w tych trudnych miejscach, to zobaczysz, że On jest tym, który zasadza cedry na pustyni, bo takie słowo ja dostałam. I powiem wam dzisiaj, tydzień temu też dostałam słowo tu na nabożeństwie, że przychodzi wiosna. Przedwczoraj miałam pogrzeb, a moje serce raduje się i tańczy przed Bogiem. Moi kochani, 11 lat temu moja mama usłyszała i my wszyscy, że ma szpiczaka mnogiego i lekarze dawali jej rok życia. Poszłam do tego lekarza i powiedziałam mu tak, ja rozumiem, co pan mówi, ale ja znam takiego lekarza, który uzdrawia każdą chorobę. I przedwczoraj minęło 11 lat, jak chowałam mamę, lekarze sami powiedzieli, że jest to niepodważalny cud. I powiem wam, Bóg jest mistrzem. Bóg jest mistrzem, jeśli On pisze scenariusz swojego życia, twojego życia, to ty doświadczysz nieprawdopodobnych cudów. I chcę przytoczyć takich kilka cudów, które ja po prostu doświadczyłam w ostatnim czasie, kiedy nie byłam pewna tego, że czy moja mama jest zbawiona. Miała taki bardzo trudny czas 3 lata temu i Kościół modlił się i Bóg ją z tego miejsca wyprowadził. To słuchajcie, ja wtedy tam rozdawałam w tym szpitalu bardzo dużo książek i poszłam do gabinetu męża i tak mówię, co tu jeszcze mogę znaleźć, co mogę komuś dać? I patrzę, a na wysokości mojego wzroku leży mała gedeonitka i mówię, ja biorę tą gedeonitkę, dam komuś. I zaglądam do tej gedeonitki i słuchajcie, patrzę, a tam jest data wpisana, kiedy moja mama oddała życie Jezusowi Chrystusowi i mój tato. Więc Pan Bóg dał mi glejt. Ja wtedy bardzo długo się modliłam nad mamą. Po 7 godzin stałam, śpiewałam, uwielbiałam. I wiele tych pielęgniarek czy ludzi przychodziło, było tym po prostu dotkniętych. Ale teraz, kiedy mamę zabrało pogotowie, kochani, to był czas, gdzie była kwarantanna i do po prostu nie mogłam tam wejść. Ona była pod respiratorem, nie wpuszczano nas i w poprzedni piątek ja po prostu poprosiłam, że ja muszę mamę zobaczyć. I słuchajcie, śpiewałam jej pieśń, zaśpiewać chcę miłości pieśń i tą pieśń jej śpiewałam. Uwielbiałam Pana i powiedziałam mi, mamusiu, idziesz do domu, idziesz do taty. I kochani, zaraz po tym, jak mama zmarła, a chciałam ją trzymać za rękę, to było moim wielkim pragnieniem, ale nie wpuszczono mnie. Nastawiłam sobie budzik na 5, bo taka jest moja godzina, gdzie staram się po prostu pobyć z Panem przed tym, jak zacznę dzień. I po prostu leżałam, dziękowałam Bogu i w sercu przynosiłam moją mamę. I kiedy wzięłam ten dokument, akt zgonu, to godzina, o której ona odeszła, to była 5:12, więc ja wiem, że ta modlitwa, że po prostu byłam z nią w tym czasie. Otrzymałam od Boga takie przeświadczenie podczas snu. Obudziłam się, bo pytałam: Panie, gdzie ona jest? Ja Ci ufam, ja Ci wierzę. I po prostu wstałam z przeświadczeniem rano, że moja mama nabyła dom w dzielnicy willowej o powierzchni 800 metrów, pierwsze piętro i poddasze, ale że dół domu jest pusty. Dzwonię do mojej przyjaciółki Ani, a ona mówi: no Aniu, przecież to jest ten dół, który czeka na twojego tatę. I moi kochani, Ania zobaczyła, co znaczy cyfra 8. I jest to cyfra, która oznacza w Bożym Królestwie nowy początek. I chwała Bogu za to. Miałam okazję w czasie pogrzebu powiedzieć Ewangelię, powiedzieć, jak Bóg jest dobry do ponad 200 osób. Tam był cmentarz pełen, a ja po prostu stanęłam i wylało się ze mnie słowo, które po prostu samą mnie zadziwiło. I jestem za to wdzięczna Bogu.
My też.
Chciałabym, kochani, jak dzisiaj się modliłam, pastorze, krótki list, taki... Ja wiem,
bardzo krótki.
Bardzo.
Dobrze.
Ja wiem, że długo mówię, ale okay, ja nie mogłabym dzisiaj milczeć.
Dobrze, Ania. Masz łaskę.
Dziękuję. Kochani, wierzę, że są takie osoby, które gdzieś w sercach po prostu nosicie żałobę. I jak rano się modliłam, to po prostu takie słowa skierował do mnie Pan. Moje ukochane, najdroższe dziecko, jestem przy Tobie, nigdy Cię nie opuściłem, chociaż okoliczności mówiły coś zupełnie innego. Nie jestem Tobą rozczarowany i zawiedziony. Widzę ból i samotność, która rozrywa Twoje serce, bo ci, którzy byli blisko i na których polegałeś, opuścili Cię. Przychodź do mnie, bo czekam na Ciebie, a moje ramiona są otwarte. Widzę Twoje serce i chcę je uleczyć. Nie ma sytuacji, których nie mogę zmienić, bo jestem Bogiem. Mój syn Hiob cierpiał i wydawało się, że nie ma dla niego ratunku. Z ruin podniosłem i odbudowałem jego życie. Pomnożyłem wszystko, co stracił. Czytaj tą historię, bo chcę przez nią mówić do Ciebie. Pragnę uzdrowić Twoje życie, nie ze względu na Twoje staranie, ale dlatego, że Jezus Chrystus odkupił Cię na krzyżu i stałeś się moim ukochanym dzieckiem. Chcę, abyś wiedział, że jestem ojcem, który jest wierny, który nigdy nie pozostawia swoich dzieci.
Amen.
Amen, amen.
Dziękujemy Ci.
Chwała Bogu.
Amen.
Chwała Bogu. Dzięki.
Klaudia, zapraszam. Zapraszamy Cię. Dzisiaj się Klaudia z nami podzieli słowem.
Dziękuję.
Nie masz za wiele czasu, ale sorry.
Jestem elastyczna. Dobrze. Pan nas rozciąga. Słuchajcie, to jest bardzo dobry dzień, bo dzisiaj mamy dzień świadectw i pójdziemy też w tym dalej. Mi od dłuższego czasu Bóg pokazuje dużo o świetle, o światłości, o tym, że Jezus jest światłością i że my mamy być światłością. I zebrałam kilka osób, które podzielą się właśnie tym, jak w praktyczny sposób niosą światłość Pana. Ale wiecie co, też w trakcie uwielbienia miałam takie odczucie, że są nowe osoby, są osoby, które potrzebują też takiego odświeżenia i te słowa wszystkie, które były wcześniej, one były bardzo ważne. Więc pytanie, czy są jakieś nowe osoby? Pierwszy raz możecie pomachać. Witamy Cię. Tutaj mamy siostrę. Okej. Więc to może prezent dla Ciebie taki na starcie. Ja poproszę, żeby puścić te słowa i za chwilkę i piosenkę, którą przygotowałam. Ona jest w wersji angielskiej, ale dokładnie domyka to, o czym tutaj mówimy, jak Bóg nas prowadzi, że po prostu, i chciałam, żebyście po prostu ją posłuchali duchem i sercem, więc może zobaczcie sobie. Okej? Okay. I Kuba puściła. Boga. Wszystko przez nie powstało, a przez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I wiecie co? Jest tak, że jak się wyłączy światło w pokoju, jest całkowita ciemność i się włączy jedną małą zapałeczkę, to tą zapałeczkę widać i wszystko, co jest, zawsze nasz wzrok padnie na to światło, choćby było najmniejsze. I to jest bardzo, bardzo ważne. I to, co Jezus mówił o sobie w Ewangelii świętego Jana 8:12, Jezus znów przemówił do nich tymi słowami. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Nie będzie chodził w ciemności, ale miał światłość żywota. I usłyszymy takie historie, gdzie zobaczycie, że wydaje się, że chodzimy w ciemności, bo cały świat faktycznie jest w ciemności. Widzimy wiele zła, słyszymy o tym, ale Pan mówi, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I jeszcze jedno, tak? Czyli naszym światłem jest Jezus. I przedostatnie, z kazania na górze, Mateusza 5:14. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyli zobaczmy, Jezus jest światłem i dobra wiadomość jest taka, że nie musimy świecić żadną swoją chwałą. Więc jakkolwiek się czujesz niekompetentny, słaby, bez tego, co chciałbyś nieść, to dobra wiadomość jest taka, że to nie ty świecisz, to Jezus Chrystus świeci w tobie, okej? Okay? To Jezus świeci. I ostatni cytat z Księgi Amosa. Czy ktoś ma takie przeczucie też, że jest czas przyspieszenia, że jakby rzeczy przyspieszają? Tak?
Cały czas.
Amen, amen, tak? Tak, tak jest. I wiecie co? Księga Amosa 9:13. Mnie to też ostatnio dotyka w różnych dziedzinach, że i to, co Pan mówi. Oto idą dni, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. Idą dni, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, tłoczący winogrona siewce. Czyli po prostu jest czas bardzo dużego przyspieszenia. I chcę zaprosić właśnie kilka osób, żebyście usłyszeli na co dzień różne przypadki, jak żyją w świetle, jak noszą światło Jezusa w różnych sytuacjach życiowych. I kilka osób tym się podzieli. Na końcu też się podzieli Michał z Izą, co ich dotknęło i co ich zainspirowało w tamtym tygodniu. Byliśmy na takiej fajnej konferencji. I co im to zmieniło, dobra? Także zapraszam Krysia Romek. Poproszę wszystkich mówców o wersję ekspresową, czyli esencję z tego, co chcieliście powiedzieć.
Będę mówił szybko wobec tego. Słuchajcie, można chodzić w mocy i ta moc może nam towarzyszyć cały czas. Ja pamiętam, jak to było ponad 20 lat temu, przygotowywałem się do chrztu i bardzo poważnie do tego podszedłem. I po chrzcie, jak jechałem do pracy, to się cały czas modliłem, wchodziłem na korytarze w pracy i kiedyś taka była scenka, że podchodzę do jakiegoś gościa i on takie coraz większe oczy robi, jak patrzy na mnie. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja w językach do niego mówię. Popatrzył, nie bardzo prawdopodobnie zrozumiał, oprzedł mnie, poszedł, nie? Wchodzę, bo ja pracowałem w takim zespole, który się zajmował oprogramowaniem narzędziowym. Często pomagaliśmy innym programistom aplikacyjnym. Kiedyś wchodzę do takiego pokoju, to właśnie było w tym czasie, i słyszę rozmowę trzech programistów. I wiecie, no w języku telewizyjnym to było pi-bi-bi-bi-bi, tak? Czyli tam po prostu trudno było znaleźć jakieś słowo nieprzekleństwo. Mnie to wtedy bardzo uraziło. Wyszedłem z tego pokoju i na korytarzu powiedziałem: w imieniu Jezusa Chrystusa ja sobie nie życzę, że w moim miejscu pracy takie rzeczy trzeba było słuchać. Słuchajcie, dwa miesiące nie minęły, żaden z nich już nie pracował w tej firmie. Ja się wystraszyłem. Powiem wam, właśnie próbuję wybrać któreś z tych rzeczy, które mi przyszły do głowy, bo po prostu, bo jak sobie zdałem sprawę z tego, jak mnie Klaudia zaczepiła, to mi od razu jeden werset się przypomniał z listu do Galacjan. Nie dajcie się omamić, nie? Że mamy tyle rzeczy, tyle mocy w naszym życiu, tyle Bóg nam okazał, że po prostu nie możemy tego nie pamiętać, nie możemy o tym nie mówić, nie możemy się tym nie dzielić. Nie wiem, czy pamiętacie T.L. Osborna?
Tak, tak.
Ja byłem wtedy taki świeżak zupełny i chciałem być na tej konferencji. Podszedłem do pastora Pawłowskiego i mówię, że chciałbym być. On tak popatrzył na mnie i mówi: to jest dla pastorów, nie? Ale była potrzeba, że trzeba było go wozić samochodem. I stałem się kierowcą. Miałem udział w konferencji, mało tego, miałem najbardziej komfortowe miejsce do parkowania przed kościołem.
Romek, może to jest prorocze, że będziesz pastorem jeszcze?
Nie wiem. Wiecie, i w tym czasie mieliśmy bardzo fajnych liderów, których matka zachorowała na cukrzycę. Następnie nastąpiło skaleczenie nogi i ona trafiła do szpitala i w tym szpitalu powiedzieli, że to się nie chce goić, w związku z tym trzeba nogę uciąć. No i poszliśmy się zapytać, bo w takich sytuacjach zawsze radziliśmy się Krysi ojca. On był profesorem medycyny, no, taki, no, specjalista krajowy. To jest taka funkcja, można powiedzieć, najwyższa półka, jeśli chodzi o specjalistów. No i pytamy się, czy to rzeczywiście jest potrzebne. A on mówi, a ci lekarze, którzy taką decyzję podjęli, to zastanawiali się, czy się zagoi ta noga, jak się utnie? No więc wiadomo było, że trzeba było tak jedno proste zdanie, które po prostu jak gdyby skonfrontowało całą tą sytuację. No to co? To modlitwa. No to ci liderzy w czasie tej konferencji poprosili Kiel Osborna. On wystawił takiego swojego człowieka, mówi, to jest gość taki, że taki masywny człowiek. No i jedziemy z tymi liderami, 5 osób w samochodzie, jedziemy do szpitala. Po jakichś tam wykładach. I ja się pytam tego lidera, mówię, ale ty, słuchaj, ty załatwiłeś wejście nam do szpitala? Bo wiesz, że już mija 24. On mówi, jak Bóg nas prowadzi, to nie będzie żadnego problemu. Słuchajcie, przeszliśmy przez wejście, przez portiernię, tak jakbyśmy byli przezroczyści. Nikt nie zauważył w ogóle. Weszliśmy do tego pokoju, na trzecie piętro. 10 osób w pokoju mniej więcej. Więc tak, ten facet zaczął się modlić. Wszystko jest po ciemku, bo jest noc, nie? Nie chcieliśmy budzić ludzi, żeby więc po ciemku siedzimy. Facet się zaczął tak modlić, że na korytarzu i w połowie szpitala było słychać, nie? Tłumaczyła, nie? Kobiety się pobudziły, bo tam były kobiety. No i się okazało, że wszyscy chcą modlitwy. No i ja podszedłem do takiej cyganki i zacząłem się modlić w językach, a ona tak patrzy na mnie i mówi tak, 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 tak. Ja nie wiem, co ja mówiłem, ale ona wiedziała.
Halleluja!
Na to się otwierają drzwi, ktoś zapala światło, wchodzi pielęgniarka. Popatrzyła na nas i mówi, o Boże. Ja wiem, widzi Boga, no co? No. Może dam Krysi, bo ja już chyba limit wyczerpałem.
Dzięki.
No ja pamiętam, to jeszcze było w kościele katolickim. Należałam do oazy. Był listopad, spotkanie w kościele oazowym przy Sudeckiej. No i tak dawali nam na koniec spotkania wersety biblijne. Że Boże, żeby to było coś, co jest dla mnie. Bo wtedy tak myślałam, że może być co innego. No i był werset, o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, to ja spełnię, bo Ojciec dozna chwały, że owoc przyniesiecie. No i wracam do domu, to chyba był piątek, do nas co tydzień przyjeżdżała teściowa z Jawora, no i opowiada historię, którą już słyszałam, że córka jej współpracownicy, trzecie dziecko z ostrą białaczką, stan beznadziejny, bo w czasie transfuzji oprócz tej białaczki to wszczepili jej jeszcze żółtaczkę i już w ogóle nie wiedzieli, co z tym robić. Ale ona to opowiada, a mnie wszystko w środku zaczęło boleć. Myślę, Boże, ja się muszę iść modlić, poczekałam, aż skończy. Poszłam do sypialni, uklękłam, zaczęłam wołać. No i wtedy była myśl, jak Bóg ją uzdrowi po tej mojej modlitwie, to nie Ojciec dozna chwały, tylko ci lekarze. No i ja mówię do teściowej, żebym chciała się pomodlić o to dziecko. Ona mówi, to jest niemożliwe, ona leży na oddziale dziecięcym, tam tylko jedną osobę wpuszczają z rodziców, nikogo obcego. No to ja mówię, Boże. A jeszcze wiedziałam, że rodzice dostali świeżo telefon tej dziewczynki. Ja mówię, Boże, mój tata pracował, ja mówię, Boże, ja mogłabym po znajomości próbować się tam dostać, ale ty otwórz drzwi, ja nie będę, jeśli ty chcesz ją uzdrowić. No i dzwonię w poniedziałek rano, bo jeszcze Romek wtedy tu do łazy nie chodził, ani tu też nigdzie, żeby mi nie przeszkadzał. Więc w poniedziałek rano na informację i że poproszę numer taki. Nie ma. Ja mówię, no mają telefon. A jest z boku, podali. Ja dzwonię do Jawora. No i mówię tej matce, że ja bym się bardzo chciała pomodlić o jej córkę, tylko no nie wiem, jak mogę się dostać. Tam zaczyna płakać. Przedstawiłam się, więc ona wiedziała, z kim rozmawia. I mówi, że ona już nie wytrzymuje psychicznie. Ona jeździ 2-3 razy w tygodniu do Wrocławia i mówi tylko w piątek jej powiedzieli, że sprawa jest beznadziejna, a dzisiaj jak była i wróciła, to powiedzieli, że jest taka poprawa, że jak tak w takim stanie będzie, to na święta ją wypuszczą do domu. To był listopad. No więc i że mnie zaprasza razem z teściową. No więc ja jeszcze Bogu mówię, ktoś się musi dzieckiem zająć moim, jak ja tam w tym szpitalu będę. No ale przyjechaliśmy na święta, Romek jakieś szafki robił, wziął kolegę, który te szafki robił, wrócił do Wrocławia, teść się zajął Kasią, Witka jeszcze nie było. No i idziemy z teściowa, a ja się tylko modlę, Boże, żeby ten Romek nie wrócił, zanim ja wyjdę, bo mnie nie puści. No i okazało się, że Romek nie mógł wyruszyć do Wrocławia, bo mu się akumulator rozładował. No, przyszliśmy stąd z teściową. Ja oczywiście nie wiedziałam, że jest duch raka, że trzeba wyrzucać. Tylko pomodliłam się, jak umiałam. Wprawdzie początkowo nogi mi się trzęsły i czy ja potrafię się pomodlić tak, żeby dziecko z białaczkiem... Nie, to głupie. Ja się modlę, Bóg uzdrawia. No i to było tyle. Po miesiąc, czy po dwóch, nie wiem, ta matka jechała do Wrocławia, bo to było jedyne dziecko z oddziału, które wyzdrowiało, ją brali na konferencję.
Halleluja. Halleluja, halleluja.
Słuchajcie, także jeszcze z innej zupełnie strony. Jedna osoba miała to powiedzieć, ale nie, poprosiła, żebym ja powiedziała. Ilu z was na Facebooku pisze posty? Jakieś tam śledzi na różnych forach? Proszę się przyznać. Piszą, więcej piszę, bo przecież widać. Akurat ta osoba śledziła jakiś wątek w takiej grupie medycyny naturalnej. No i ktoś tam pisał coś o goździkach, co może być z goździkami, że jakieś mikstury, jak to działa i tak dalej. No i słuchajcie, od słowa do słowa wyszło tak, że ta osoba złapała kontakt właśnie z tą panią, która dała jej tą miksturę. I co się okazało, że pani bardzo szuka jakiejś pomocy, że szuka ją no, niekoniecznie tam, gdzie trzeba, bo to chodziło o taką pomoc, nie wiem, bioenergoterapię, jakieś naświetlania i takie różne rzeczy. No i nasza tutaj siostra ze zboru zaproponowała, mówi, słuchaj, wiesz co, ale ja znam inne metody, jeśli byś chciała, no to tutaj może my też służymy modlitwą i ktoś się może, mamy po prostu takiego lekarza, nazywa się Jezus Chrystus i jeśli potrzebujesz, no to też jest taka możliwość, skontaktuję cię z osobą, która też prowadzi taką posługę. No i wyobraźcie sobie, że z tej znajomości właśnie takiej postowej, internetowej wyszło, że już z tego, co wiem, to jest w dobrych rękach, tak? U Bożenki ta pani. Przyjęła zbawienie. Więc to też jest zachęta, w internecie też można świecić światłem Jezusa i jak najbardziej wykorzystywać te okazje, jeśli nie widzimy ludzi, a jest czasem możliwość, żeby coś sensownego, co nam Duch pokazuje, powiedzieć. Michał, Iza, zapraszam. Agnieszkę zostawimy na następny raz, bo tak wyjdzie, bo jeszcze też nie ma Agnieszki Ziółek, ale za to nam się ułoży na przyszłość piękny blok, jak Bóg działa w edukacji wszelakiej.
Cześć. Klaudia mnie prosiła, żebym się podzielił tym, co mnie dotknęło i co wziąłem gdzieś nad konferencji i co gdzieś czuję na konferencji konkret i czuję, że gdzieś pracuje we mnie. Tam jeden z pastorów odwołał się do cytatów, które wszyscy znamy dobrze. To jest o zgubionej owcy i zgubionym groszu. Któż z was, gdy ma 100 owiec, nie zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przychodzi do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi do nich, weselcie się ze mną. I to samo jest przy tej opowieści o zgubionym groszu, tak, że niewiasta, mając 99 drachm, gdy zgubi jedną, to wymiata całą izbę, bierze światło, szuka i też się raduje. I ten pastor jakby zadał sobie pytanie, ustalił sobie priorytety, tak, że w tej opowieści występują trzy osoby. To jest Jezus, osoba wierząca i niewierząca, tak, jakby można to znaleźć wspólną platformę dla tych dwóch przypowieści. I on sobie odpowiedział na pytanie, jaka jest kolejność, tak? Że jakby na pierwszym miejscu jest Jezus, to jest jakby bezsporne. Natomiast pytanie, kto jest na drugim miejscu, tak? No na drugim miejscu jest ten niewierzący. A my jesteśmy jakby dopiero na trzecim miejscu. I wiecie, dla mnie to jest taka cenna wskazówka, kiedy czasami Bóg do mnie coś mówi, żebym zrobił coś, podszedł, głosił jakąś Ewangelię albo komuś coś powiedział, bo to jakby ustawia według mi priorytety, tak? Czy ważniejsze jest to, żebym zrobił to, co mi mówi teraz Duch, czy jest coś ważniejsze, co jest moje, tak? Że nie wiem, mój strach albo że nie mam czasu, tak? I to są dla mnie takie ważne rzeczy, które ułatwiają mi decyzje pewne. Pamiętam też, jak pastor kiedyś mówił, że gdyby miał wynająć halę ludową za 200 tysięcy, zaprosić ludzi, miałaby się nawrócić tylko jedna osoba, to warto to zrobić. I ja mówię, przecież to jest nieefektywne, jak cała hala i 200 tysięcy jedna osoba, ale jakby to jest właśnie ten priorytet, tak, że ta osoba niewierząca jest na tym drugim miejscu. I chciałem się też podzielić właśnie taką rzeczą, że Bóg mi powiedział w pracy, żebym powiedział coś do jednej kobiety, coś, co Bóg chciał do niej powiedzieć. I wiecie, dla mnie to jest trudne, tak? Jeszcze w pracy, kiedy mamy takie relacje, jesteśmy tam codziennie i też jakby te takie wskazówki są, że przyszedłem do kuchni, zobaczyłem, że jest ona sama i pastor też o tym mówił, tak? Że trzeba wykorzystywać takie okazje, że Bóg daje takie okazje. No i właśnie to był ten moment, kiedy usiadłem i to powiedziałem.
Amen. Halleluja. Halleluja.
Ja chciałam się podzielić z tej konferencji takim odczuciem. Wierzę, że jest taki głód, w Bogu głód za ludźmi zgubionymi. I wierzę, że to przychodzi coraz mocniej, coraz silniej. Bóg otwiera nam drzwi, które kiedyś były dla nas zamknięte. I wiele lat to się modlimy, prosimy do Boga i wołamy do Niego, żeby Bóg przeprowadził ludzi, że chcemy głosić. Też chcę was zachęcić do tych wszystkich osób, bo tutaj wiele osób świadczyło, mówiło, chodziło, gdzieś wykazywali pewną odwagę. Chcę powiedzieć, że czasem strach wiąże nas przed robieniem, przed głoszeniem, przed świadczeniem, przed wypowiadaniem słów do osób. Ja nie lubię za bardzo się mówić i wielokrotnie, kiedy byłam młodą osobą, wołałam do Boga, Boże, ja nigdy nie stanę, nie będę tak głosić, nie stanę na ulicy, nie będę ewangelistą, nie będę, mam problem, żeby podejść do kogoś, coś mu powiedzieć, świadczyć do Jezusa, nie wiem, czytać słowo. Ja tego nie umiem tak wszystko posklejać, boję się, że coś zrobię nie tak. I wiele lat szukałam, co ja mogę zrobić, jak ja mogę głosić słowo Boga. I postanowiłam, że będzie to pantomima. To jest taki język uniwersalny. Nie muszę znać żadnego języka, nie muszę się uczyć niemieckiego, angielskiego, włoskiego, francuskiego, bo gdziekolwiek pojadę, na jakikolwiek kraniec świata i pokażę pantomimę, która jest językiem uniwersalnym, mogę przemówić do ludzkich serc. Może Bóg mnie użyć. Nie muszę głosić słowem, bo może mam... Nie mam takiej umiejętności, nie mam takiej elokwencji, ale mogę zrobić cokolwiek innego. Wiecie co, na tej konferencji było wielu pastorów z Uppsali, takich światowych echo mówili, ale jeden z nich powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, oczywiście podziwiał organizację, jak wszystko jest pięknie zadbane, mówił, że nawet by chciał, żeby u niego w kościele tak było zorganizowane, ale zwrócił na jedne osoby, na jedną służbę. Mianowicie parkingowych. Dlaczego? bo te osoby stojąc na mostku, witając wszystkie osoby, czy to idą, czy jadą, cieszą się, uśmiechają się, podskakują, wiecie, deszcz pada, leje, oni w tych kurtkach, ale podskakują, machają do ciebie i ty już po prostu wiesz, że jesteś w dobrych rękach. I naprawdę był zachwycony i wszyscy bili brawo. Słuchajcie, dla tak wydawałoby się niepozornych ludzi, którzy tylko, oni nie głosili, oni po prostu stali, śmiali się, podrzucali swoje czapki i to była ich służba, tak wyrażali swoją miłość do Boga, tak świadczyli o tym, że Bóg ich kocha i chcą się dzielić tą miłością, więc zachęcam każdego z was, wszystkie ręce na pokład, jest czas żniwa, nie bójmy się robić różnych rzeczy, możesz być parkingowy, możesz, nie wiem, ja będę szukała kogoś do pantomimy. Nie musisz grać, możesz przynosić rekwizyty. Też takie osoby są potrzebne. Zachęcam też cię do tego, że może czujesz, że nie masz do czegoś powołania. Czegoś szukasz jeszcze, nie wiesz gdzie. Są ludzie, którzy działają w służbach, więc zaangażujcie się. Zawsze jest jakaś miła pomoc potrzebna, żeby nawet coś kogoś zawieść, tak? Ważne jest to, co powiedział Marek, nastawienie naszego serca. Jeżeli będziesz miał dobre nastawienie, otwarte serce, Bóg cię znajdzie. Bóg na pewno coś dla ciebie znajdzie. Nie bój się, tylko bądź otwarty. Amen. Wszystkie ręce na pokład.
Tak jest. Halleluja. Dzięki.
Zapraszam diakonie uwielbienia. Słuchajcie, przejdziemy od razu w modlitwę, dobra? Od słuchania do czynów. Adaś. Hello, chodźcie. Wiecie co, po prostu pomódlmy się, żeby Bóg nas używał, żeby to, co tutaj usłyszeliśmy, te wszystkie słowa, zachęty, żeby były dla nas taką inspiracją na ten tydzień i też na te rzeczy nadchodzące we Wrocławiu, bo to jest ważny czas, tak? Jest czas przyspieszenia, jest czas takiego przynaglenia. Widzimy coraz więcej owoców, widzimy mocno ciemność, ale widzimy też to, że Boża chwała świeci coraz mocniej, amen. Coraz więcej świadectw, coraz więcej uzdrowień, coraz więcej cudów. Okej? Wstańmy i po prostu Halleluja. Się o to pomódlmy. Tak, Ojcze, wywyższamy Cię jako Halleluja. Boga światła. Tak, wywyższamy Halleluja. Cię, Panie. Halleluja. Halleluja. Panie, wołamy, abyś Ty nas posłał. Wołamy, Panie, i dziękujemy Ci za to, że ciemność nie przemoże nigdy tak, światła. Tak, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, Halleluja. Za to, że my jesteśmy w Tobie, że nie potrzebujemy kompetencji, dlatego, że nabywamy je w Tobie, Halleluja, że nabywamy je po drodze. Halleluja. Ojcze, chcemy, żebyś nas używał. Panie, żebyś nas używał w tym tygodniu. I wołamy, aby światłość świeciła przez nas. Wołamy, Panie, abyś Ty nas używał. Wołamy o znaki i cuda. Wołamy, Panie, aby to się działo między nami i tam, gdzie nas stawiasz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Wołamy, Panie, o to. Słyszeliście świadectwa ludzi, którzy chodzą w Bożym świetle, ale czujecie się troszkę dalej, to żeby to dzisiaj zrobić, tak? Jeśli macie pragnienie, żeby przyjść do Boga, oddać Mu swoje życie i po prostu stanąć przed Nim, dlatego że On nas kocha, On umarł za każdego, Jego ręce są wyciągnięte i On dziś mówi, przyjdź do światła, taki jest, jaki jesteś, możesz stać się przyjacielem Boga. Bóg zmyje każdy twój grzech, Bóg zmyje twój brud i postawi cię w twojej światłości, On ci da nowe szaty i da ci nowe życie. Jeśli masz takie pragnienie, jeśli potrzebujesz modlitwy, to przyjdź tu na środek, będziemy się modlić. Jeśli czujesz, że przyjąłeś kiedyś Jezusa, ale zagubiłeś gdzieś się po drodze i masz potrzebę, żeby odnowić z Nim przymierze, żebyś był z Nim jak z przyjacielem najbliższym, żebyś był jak z Ojcem na kolanach, żebyś był u Jego stóp, po prostu żebyś czuł się czysty przy Nim, też przyjdź, będziemy się modlić. Panie, to jest czas, to jest dzień Halleluja, zbawienia. Halleluja, dziś Halleluja. Jest dzień zbawienia, dziś jest dzień, kiedy Ty oczyszczasz nasze serca, kiedy nas zachęcasz, kiedy zanim nas poślesz, przytulisz nas, obmyjesz swoją krwią, wzmocnisz Halleluja. I wyposażysz. To jest dzień, kiedy Ty uwalniasz więźniów, kiedy opadają kajdany w imieniu Jezusa, kiedy opada poczucie winy, kiedy opada oskarżenie, bo Bóg jest światłem ponad wszystko w imieniu Jezusa. Przyjdź do światła, przyjdź do światła, przyjdź dziś, bo dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień zbawienia.
Amen, amen, amen. Fajne świadectwa mieliśmy. Widzicie, jaki Bóg jest dobry, amen. Bóg działa w różny sposób, nieraz zadziwiający naprawdę. Moje myśli nie są waszymi, moje drogi nie są waszymi. Potrzebujemy być otwarci na to, co Bóg chce zrobić. Wiecie, każdy z nas jest bardzo cenny w oczach Boga i każdy z nas może służyć. To, co Iza mówiła, wiecie, w każdym Bóg coś złożył. W każdym z nas coś złożył. Zachęcam was do takich rzeczy. Zaangażuj się w jakąkolwiek służbę dla Niego. Dlatego, że nagroda za to będzie taka sama. To jest sprawa serca. To jest sprawa serca. Ja nie wezmę większej nagrody od tego, który na przykład będzie porządkowym, czy będzie samochodami kierował. Jeśli tak myślicie, to źle myślicie. Ja robię tylko to, że służę tym darem, który otrzymałem z nieba i to wszystko. To nie znaczy, że jestem lepszy. W oczach Boga wszyscy jesteśmy tacy sami. Więc potrzebujecie gdzieś bardziej odważyć się, zrobić ten krok wiary i zaangażować się. Wiecie, ja wiem, że to, co dzisiaj Bóg czyni na świecie, że idzie przyspieszenie. Ja widzę, że diabeł i przyspiesza, ale i Bóg przyspiesza. I potrzebujesz to wiedzieć. Potrzebujesz to wiedzieć. Bóg szuka współpracowników. Amen. Jezus szuka współpracowników. Każdy może się zaangażować. Każdy.